plastyku.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Dobry wieczór. Dziś już 445. wydanie audycji Na Styku, a w naszym studio wspaniali goście. Może zacznę najpierw od pań. Witamy Monikę, witamy Anię i Darka z klubów młodzieżowych przy Stowarzyszeniu Świętego Filipa Nereusza. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
A oprócz tej wspaniałej trójki mamy w studio także siostrę Faustynę ze Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek Adoracji.
Dobry wieczór.
Oraz księdza Łukasza Walaszka.
Szczęść Boże, pozdrawiam wszystkich słuchaczy, słuchaczki naszego radia. Szczęść Boże.
Poruszymy dzisiaj temat bardzo ciekawy, wydaje się. Brzmi on: dobro, podaj dalej. No właśnie, o co chodzi z tym dobrem? Jak to można podawać dalej dobro?
Na samym początku bardzo dziękujemy za zaproszenie. Cieszymy się, że możemy być w audycji Na Styku. Z tym dobrem podawanym dalej to jest tak. Od 22 lat w Rudzie Śląskiej, w małym mieście nieopodal Katowic na Śląsku, działa organizacja pozarządowa, której patronem jest święty Filip Nereusz, tak jak pani Natalia we wstępie powiedziała. I ta organizacja próbuje przez te 22 lata robić dobre rzeczy na rzecz innych. Rozpoczynaliśmy naszą drogę w takim pomaganiu, w byciu z drugim człowiekiem od świetlicy socjoterapeutycznej, a dzisiaj mamy możliwość pracować z młodymi ludźmi, z dziećmi, z rodzinami, z osobami bezdomnymi, z seniorami. Tak to właśnie te dobro podaj dalej, to hasło, które się pojawiło w tej naszej drodze pomagania, sprawiło, że staramy się trafiać do jak najszerszej grupy. Dobro podaj dalej to jest takie nasze zawołanie, taki motywator do działania. I tak chyba można byłoby to wyrazić. Jeśli spotkało cię coś dobrego, jeśli doświadczyłeś jakiegoś takiego dobra, to nie czekaj, nie zwlekaj. Czym prędzej przekaż to dobro komuś innemu, napotkanemu człowiekowi. Więc dobro podaj dalej jest takim naszym mottem w pomaganiu. Kiedy uda nam się zrobić coś dobrego dla drugiego człowieka i on się pyta tak zwyczajowo, czasem może nawet w jakiś taki sposób troszeczkę zakłopotany, jak mogę się oddzięczyć, to staramy się powiedzieć spokojnie, na pewno wokół ciebie znajdzie się ktoś, kto tej pomocy będzie potrzebował i w sposób dla ciebie jedyny i niepowtarzalny będziesz mu mógł tej pomocy udzielić. Więc stąd to pomnażanie dobra, stąd to hasło dobro podaj dalej.
Panie Darku, ja zajrzałem na waszą stronę internetową, bardzo, bardzo taką ciekawą, interesującą i faktycznie jest wiele różnych informacji na temat waszych inicjatyw. Tam wyczytałem, że prowadzicie świetlice dla dzieci, 3 kluby aż młodzieżowe i 3 kluby seniora.
Tak, zgadza się. Oprócz tego, no tak jak powiedziałem, pracujemy z osobami ubogimi i bezdomnymi we współpracy z naszym kapelanem przy jednej z ludzkich parafii. Podejmujemy wiele działań na rzecz społeczności lokalnej, ale przez te wszystkie lata także świadczymy pomoc psychologiczną, udzielamy czasem wsparcia prawnego. No staramy się być blisko ludzi, którzy tej pomocy potrzebują, ale też chcę powiedzieć, że w stowarzyszeniu jest wiele osób, które są po to, żeby się rozwijać, żeby dawać wsparcie innym osobom, same być może tej pomocy nie potrzebując. Więc jest to taka fuzja ludzi w różnej sytuacji życiowej, w różnym wieku i to jest niesamowite. I też tak ta mnogość inicjatyw to nie jest kwestia tego, że mamy aspiracje, żeby robić dużo, choć też na pewno, ale to jest też kwestia potrzeb, bo jak zaczynaliśmy od świetlicy te 22 lata temu, to dzieciaki, które przyszły w wieku 12 lat, po chwili miały lat 15, 16, 17, nie chciały się z nami rozstawać, stąd też pojawił się pomysł, by pracować z młodzieżą. I dzięki tej sytuacji mamy obecnie działające od w sumie 16 lat kluby młodzieżowe w trzech dzielnicach miasta. No kiedy pracowaliśmy już z dziećmi, z młodzieżą, zaraz było wiadomo, że rodziny są bardzo ważne, bo trudno pomagać dziecku, kiedy nie mamy jakiegoś wpływu na to, co się dzieje w jego rodzinie, więc te rodziny się bardzo szybciutko pojawiły. No, seniorzy byli kolejnym takim krokiem, kolejnym takim naturalnym etapem. Niesamowite jest to, taka dygresja, że kiedy robimy coś razem, a tu myślę, że Monika może opowiedzieć o wydarzeniu sprzed w sumie kilku miesięcy, kiedy miała okazję spotykać się z seniorkami i redagować, wysłuchać pierw takiego reportażu, potem zredagować to. Kiedy te grupy wiekowe tak różne się spotykają, dzieje się niesamowita właśnie fuzja dobra, niesamowita jakaś taka synergia ma miejsce. Wiem, że to jest takie może nadużywane słowo, ale dzieje się tak, że te 2 plus 2 daje 5. No, potem się pojawili ubodzy, bezdomni, a społeczność lokalna, mieszkańcy naszego miasta, nie będący naszymi bezpośrednio podopiecznymi, zawsze gdzieś tam też leżeli nam na sercu, zależało nam na tym, żeby wychodzić poza mury tych naszych wszystkich miejsc, w których jesteśmy i robić coś właśnie w ramach hasła Dobro Podaj Dalej. I tutaj młodzież, bo ja akurat tą frakcję obecnie najbardziej reprezentuję, młodzież ma w tym niesamowite takie pierwszeństwo i prym.
Panie Darku, to było bardzo ciekawe. Faktycznie ja osobiście też miałem taki zaszczyt spotkać was w swoim życiu i jakoś tam współpracować, przynajmniej na takim poziomie duchowym. I to z mojej strony było bardzo ciekawe doświadczenie i muszę powiedzieć, że byłem pod wielkim wrażeniem, kiedy zobaczyłem ten ogrom pracy i tego, w jaki sposób podchodzicie do młodych ludzi, jak ich wspieracie, jakimi metodami się też posługujecie, takimi wychowawczymi. I chciałbym może zapytać, właśnie może jesteście młodzi tutaj, są z nami młode osoby, jest Ania, jest Monika i pan Darek też jest młody oczywiście. To może jak wygląda taka praca, czy taki pobyt właśnie w takim klubie młodzieżowym na co dzień?
Moniko, to jest w ogóle niesamowita sprawa, bo Monika jest od nas, ale chwilowo jest na zesłaniu. Żartuję oczywiście. Jest teraz we Włoszech, w Bari, na Erasmusie, więc Monika, ciebie wywołujemy. Jesteś trochę starsza od Ani, więc zaczynasz start.
Jestem nieznacznie starsza. To znaczy, moje doświadczenie z klubem młodzieżowym zaczęło się 10 lat temu. Tak sobie niedawno uświadomiłam, że minęło już 10 lat. I to jest fantastyczna przygoda. No, przyszłam jako taka trochę mała dziewczynka. I doświadczyłam i ze strony wychowawców, i innych klubowiczów ogromnego dobra i akceptacji i przyjaźni. I to chyba jest taka wyjątkowa rzecz i taka unikalna atmosfera, która nie powtarza się w żadnym innym miejscu, która powoduje, że ludzie zostają w klubach, w stowarzyszeniu na lata. I no, ja z klubowiczki stałam się liderką. Teraz ze względu i na studia, i pracę. Jestem trochę dalej, ale staram się cały czas być obecna we wszystkich ważnych wydarzeniach klubowych, więc pewnie dlatego teraz łączę się z Włoch, bo chcę być blisko i chcę opowiadać o tym, jakie to jest fantastyczne miejsce. I tak to mniej więcej wygląda. Nasze projekty i działania na rzecz innych osób to jest niesamowite doświadczenie, takie bardzo rozwijające i kontakt z seniorami i z dziećmi i z całą taką społecznością naszego miasta. Wiele się uczymy na pewno. Ja wyciągnęłam mnóstwo rzeczy takich, które mogę zastosować w prywatnym życiu też czy w pracy. No więc to jest dla mnie bardzo ważne miejsce. I to chyba tyle.
Ja miałabym takie pytanie, nie wiem, kto zechce odpowiedzieć, może Ania, może Monika, może jakiś konkretny projekt, którym się zajmujecie, jakiś obecny, aktualniejszy, albo jakiś starszy. Ja wolę się tak, żeby ja też i słuchacze, jakie mieli wyobrażenie, czym się zajmujecie.
Tak przyszedł mi do głowy, jak już tak rozmawiamy o seniorach, przyszedł mi do głowy projekt, który tak bardzo potocznie nazywamy barankami. I po prostu przed świętami wielkanocnymi zbieramy się ekipą tutaj w klubie i przygotowujemy po prostu takie małe upominki, często jakieś ciasteczka na przykład pieczemy, robimy jakieś kartki własnoręcznie. I w takim porozumieniu z księdzem proboszczem z naszej parafii po prostu udajemy się do osób, które często są samotne, schorowane, gdzieś tam brakuje im po prostu drugiej osoby obok. I jakby te upominki są takim pretekstem do tego, żeby po prostu usiąść z tymi ludźmi, chwilę z nimi porozmawiać, pobyć tak najzwyczajniej w świecie, bo dzieci na przykład gdzieś wyjechały, mąż zmarł czy coś. I po prostu my jesteśmy po to, żeby te osoby mogły do kogoś najzwyczajniej w świecie się odezwać i poopowiadać o tym, co im akurat przyjdzie do głowy. No i no, tych projektów jest naprawdę ogrom, ale staramy się zawsze to dobro, które dostajemy w klubie, przekazać dalej i ciągle gdzieś tam brnąć w to dobro.
A skąd pomysły?
Z tymi projektami jest tak, że staramy się, żeby to były realne rzeczy. Nie jest dobrze robić jakieś takie fikcyjne rzeczy, które nie są potrzebne, więc staramy się, żeby to, co robimy, miało konkretnych odbiorców. I tutaj, jeśli chodzi o tych seniorów naszej parafii, to można powiedzieć, że troszeczkę nas poprosili o pomoc wikarzy, księża. Mówili o tym, że parafia jest parafią taką starzejącą się i jest parafią, gdzie jest sporo osób schorowanych. I księża chodząc na odwiedziny takie z sakramentem chorych, mówili nam o tym, że jest taka właśnie oto sytuacja, że wnukowie wyemigrowali, że często to są osoby samotne. Tak jak Ania zresztą powiedziała. I jak się inicjuje taki projekt? Bywa tak, że jak taki ksiądz mi mówi, no może by młodzież coś zrobiła, to ja mówię, to niech ksiądz przyjdzie i powie o tym młodym, nie? Mówię, ale no to pan to przekaże. Mówię, no okej, ale jeśli oni usłyszą, że jest coś do zrobienia, jeśli jeszcze ksiądz im zaproponuje to w takiej formie otwartej, nie z gotowym scenariuszem, tylko z pewnym zadaniem, challenge'em, to jest szansa, że z tego jakieś dobro wyrośnie. I niejednokrotnie było tak, że przychodził ktoś albo myśmy przekazywali taką informację i to był taki ważny moment, kiedy padało pytanie, kiedy już usłyszeliśmy, co się dzieje, jaka jest sytuacja, padało pytanie ze strony wychowawców albo tej osoby, która przychodziła, pomożecie, czy możecie coś z tym zrobić? I wtedy tak naprawdę zdarzało się, że siadamy i zastanawiamy się. Nie od razu było wiadomo, że to będą odwiedziny. No stwierdziliśmy, że warto rzeczywiście wraz z młodzieżą, że warto dla tych ludzi coś fajnego zrobić. Wiemy, że nie przysporzymy im zdrowia, że nie jesteśmy w stanie rozwiązać ich trudnych sytuacji, ale spotkać się na chwilę, właśnie tak jak Ania mówiła, pod pretekstem wręczenia czegoś przed świętami Wielkanocy, pobyć, wysłuchać, okazuje się, że to było niesamowicie potrzebne. Dla mnie, jak myślę o tym, to ma takie ciary na plecach, bo to jest tak, że w pewnym momencie mamy 30 takich podopiecznych, których w tym dniu mamy odwiedzić. Często to jest właśnie Wielki Piątek. Młodzi wychodzą, mają koszyki pełne tych giftów i są zestresowani, bo muszą zadzwonić na domofon, a może pani im nie otworzy, bo teraz przecież seniorom się mówi, nie otwierajcie, może przyjdzie ktoś was naciągnąć. Więc my mamy nawet takie mini szkolenie. Dzień dobry, jesteśmy od księdza proboszcza, młodzież z klubu. Niektóre panie, niektórzy seniorzy się spodziewają nas, ale niektórzy niekoniecznie, bo ktoś dopiero wpadł do tej grupy pochorowanych osób. Więc my z wychowawcami trzymamy kciuki i zastanawiamy się, kiedy młodzi przyjdą, jak tam było, czy ich wpuszczą, czy młodzi przyjmą pieniądze, bo seniorki bardzo często chcą płacić. Mówimy, słuchajcie, to nie będzie ten projekt, wy weźmiecie od nich pieniądze. I potem przychodzą, opowiadają ze wzruszeniem, że no to może znowu oddam głos młodzieży, co opowiadają, bo to są historie niesamowite. Monika, co opowiadacie? Co seniorzy wam mówią? Czego ty doświadczyłaś w seniorze?
No oczywiście ogrom ciepła, jeżeli ktoś faktycznie zdecyduje się na to, żeby nas wpuścić do domu i żeby z nami porozmawiać, no to przeważnie z racji tego, że to są osoby raczej bardziej samotne, to nie ma problemu z tym, żeby rozwinęła się jakaś rozmowa, więc bardzo często opowiadają o swoim życiu, tym obecnym, ale też czasem o młodości, I mi się bardzo dobrze tego słucha. Jest nam też bardzo często proponowana jakaś herbata albo jakieś ciasto, więc to jest faktycznie takie przemiłe spotkanie i spotkanie też takich, mam wrażenie, czasem dwóch światów, no bo my jako grupy młodzieżowe mamy po 20, 16, ale też 12 lat i osoby, które odwiedzamy, mają ich trochę więcej, więc spotykają się różne lata i różne doświadczenia i różne światy trochę, ale mam wrażenie, że wszystkim nam jest z tym dobrze i wszyscy się dobrze czujemy w tej sytuacji. Bardzo nam miło, kiedy przyjmują od nas te drobne prezenty i no, to jest takie miłe doświadczenie i posłuchanie też takich starszych osób albo powiedzenie im kilku słów takich pocieszających, bo to są często osoby, które są w takiej trudniejszej sytuacji zdrowotnej na przykład. I to daje siłę i nam, i im. Takie przynajmniej mam poczucie i taki dostajemy też feedback od nich.
No ja też nieraz słyszałem właśnie o jakichś takich łzach wzruszenia i o tym, że początek jest trudny, bo jest właśnie takie napięcie, a skąd wy jesteście, nie wpuszczę. Pani patrzy przez tak zwany kuklok, to jest inaczej wizjer bądź Judasz. Pani patrzy przez kuklok i się zastanawia, nie, czy te osoby stojące przed tymi drzwiami nie chcą zmajstrować czegoś złego, a potem jest takie przełamanie i są czasem łzy wzruszenia, ci ludzie się przytulają, te panie opowiadają, tak jak Monika mówiła, połowę swojego życia i młodzi przychodzą no tacy mocno poruszeni i też im się ten horyzont rozszerza, tak? Bo kiedy jesteśmy młodzi i sprawni, nie mamy problemu z podstawowymi sprawami, to możemy się skonfrontować z tym, że tutaj ta starsza pani nie ma nogi, dla niej przejście do ubikacji jest czymś trudnym. Też nasi klubowicze pewnie w różnych relacjach są z własnymi dziadkami, ale przygotowując się do tego projektu, my się do tego odwołujemy, pytamy właśnie, a jak myślicie, czego unikać na takim spotkaniu? Chcemy też jakiś zastrzyk pewnej wiedzy przekazać. Być może nikt z naszych młodych ludzi nie będzie w przyszłości, nie wiem, jakimś asystentem osoby starszej, ale to jest też jednak takie fajne doświadczenie życiowe. Ale tych projektów jest w ogóle znacznie więcej i tak myślę, żeby jeszcze rozszerzyć perspektywę klubu, może powiem o tym, Monika o tym wspomniała, kto do nas trafia, tak? Bo jesteśmy w trzech dzielnicach miasta i trafiają młodzi ludzie, nie młodsi niż 12-latkowie, czyli tak na tym etapie to jest 6. klasa szkoły podstawowej. My sami musimy ich pozyskać, oni nie są kierowani. Formuła Open jest, ma to do siebie, że do klubu może przyjść każdy, który spełnia kryterium wiekowe i który chce przyjść, nie? Więc to są bardzo różni młodzi ludzie. Jedni mają niesamowite potencjały, są w tak zwanych dobrych domów, inni może mają trudniejszą sytuację. Jedni lubią hip-hop, inni nie ćwiczą na WF-ie, ale lubią poglądać piłkę nożną. Ktoś jest dobry z maty, ktoś się gorzej uczy. Przekrój młodzieży jest niesamowite. To jest też jakieś takie bogactwo. W Świetlicach, to też dla dziewczyn, dla Moniki, dla Ani nie jest to może tajemnicą, w Świetlicach dzieciaki często chodzą, bo z jakiegoś powodu muszą. Tutaj w klubie chcieliśmy, żeby było inaczej, ale też część z nich boryka się z różnymi trudnościami takimi związanymi i z okresem dorastania i czasem z napiętą sytuacją w szkole i nie wiem, teraz na przykład z pandemią, to był bardzo taki trudny czas dla wielu młodych ludzi i czasem to nasza konstrukcja psychiczna słabnie, więc tak powiem, że to są niesamowicie fajni ludzie, czasem pogubienie, czasem potrzebujące nakierowania, a czasem z wielkim potencjałem, który my jedynie delikatnie ustawiamy i nie możemy przypisać sobie ich późniejszych sukcesów, bo oni po prostu też mają dobry start, mają różne predyspozycje. Najstarsi mają po 20 kilka lat, tak jak Monika i Ania i rzeczywiście staramy się, żeby oni wtedy byli takimi naszymi pomocnikami, liderami, takimi animatorami, wchodzą w wolontariat i to są osoby, które być może kiedyś też przejmą te kluby. Mamy też już teraz na tym etapie dwóch wychowawców, którzy zaczynali jako nastolatkowie, a dzisiaj są z tej drugiej strony. Pokończyli odpowiednie studia, stwierdzili, że to jest ich pasją, praca z młodzieżą. Ania też takie studia podjęła, więc też blisko ludzi. Monika myślę, że też jako lingwistka też myślę, że jest blisko ludzi, więc tak to wygląda.
Ja myślę, że bardzo, bardzo ciekawym jest to spojrzenie, taka wymiana międzypokoleniowa, faktycznie tych młodych ludzi, którzy spotykają się ze starszymi. Myślę, że to jest po takim pięknym świadectwie tych młodych ludzi, którzy się tu wypowiedzieli, Moniki i Ani, że my po prostu możemy się wzajemnie dużo uczyć od siebie. Ci starsi się mogą dużo uczyć od młodych i tak samo młodzi mogą się uczyć wiele od starszych. I wydaje się, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa. Dziękujemy za to piękne świadectwo, że o tym powiedzieliście, bo też słucha nas wiele ludzi starszych i myślę, że to dla nich też jest takie piękne świadectwo tego, jak młodzi mogą się angażować pięknie i jak razem idzie pięknie współpracować, czy przez takie drobne gesty, czy niedrobne, czy po prostu można pięknie dalej podać dobro. Tych inicjatyw jest naprawdę bardzo dużo, które czynicie. Ja tam trochę zajrzałem na tą stronę internetową, tam jest dużo faktycznych informacji, ale chciałbym jeszcze może dopytać o same kluby młodzieżowe. Jak to wygląda? Czyli faktycznie oni mogą codziennie przychodzić tam do klubów? Czy mają jakieś zajęcia, czy coś jeszcze organizujecie poza tym? Jak wygląda taki codzienny pobyt w klubie?
No, zajęcia w klubach odbywają się w zależności od dzielnicy. Na przykład u nas jest to 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. No i zajęcia trwają 3 godziny, od 16:30 do 19:30. Tylko że no, jest to na zasadzie takiej totalnej dobrowolności. To nie jest tak, że jak ktoś się, nie wiem, no, nawet nie ma czegoś takiego jak zapisać się do klubu. Po prostu przychodzi się do klubu wtedy, kiedy ma się czas, wtedy, kiedy chce się przyjść, wtedy, kiedy chce się zrobić coś z resztą ekipy. I fajnie, jak ktoś ma czas i dziennie chce przyjść na 3 godziny, ale no, jest to... Na swoim przykładzie mogę powiedzieć, że miałam taki okres w swoim życiu, że przychodziłam dosłownie na 5 minut, tylko się z wszystkimi przywitać, zobaczyć i musiałam gdzieś uciekać. No więc spotykamy się 5 razy w tygodniu. Mamy tutaj różne zajęcia, w zależności od tego, czy wychowawcy coś przygotowują dla nas, ale też jeżeli my mamy jakiś pomysł, to po prostu możemy przyjść, zaproponować ten pomysł i albo wtedy po prostu szukamy kogoś, kto jest w stanie zrealizować dla nas jakieś zajęcia, albo często po prostu sami gdzieś, nie wiem, na przykład Monika prowadziła zajęcia z języka włoskiego, bo po prostu lubi włoski, kocha włoski i uczy się sama jeszcze włoskiego, więc też no, często staramy się gdzieś wnieść coś od siebie i klubowicze mają no, ogrom pasji i jakichś zainteresowań, więc też po prostu dzielimy się tym między sobą. No mamy też różne warsztaty, gdzie są zapraszane osoby z zewnątrz. No naprawdę w zasadzie myślę, że wszystko jest do zrobienia w klubach, tylko musi wpaść nam pomysł i jakoś go staramy się zrealizować.
Tak, ja chciałabym dodać, że my podajemy dobro, które otrzymujemy, bo nie mielibyśmy czego podawać, gdyby nie to, że właśnie klub daje nam ogromne możliwości. I z takich rzeczy, które były tak stricte dla nas, to ja na przykład pamiętam szkolenie z nurkowania. Fantastyczna rzecz, akurat na tym szkoleniu miałam okazję być fotografem, ale pamiętam, że wszyscy fantastycznie się bawili. Organizujemy też ogniska. Oczywiście zaproszeni są właściwie wszyscy, ale to są takie rzeczy, które jakby głównie są dla nas, czyli robimy je my dla nas samych, żeby się po prostu spotykać, żeby być ze sobą. Nasze ogniska też mają taką niesamowitą moc i niesamowitą atmosferę. Śpiewamy, pan Darek gra na gitarze, więc to jest taka społeczność, która jest właściwie cały czas razem. My szukamy cały czas sposobów na to, żeby być razem i żeby zrobić coś albo dla siebie, albo właśnie wykorzystać te naładowane baterie do tego, żeby pomóc komuś innemu. Nawet jeżeli chodzi o jakieś na przykład zajęcia sportowe, jak GROT, który jest też kolejnym projektem, który organizujemy co roku, to taki cykliczny projekt, gra terenowa, która jest dla wszystkich, dla mieszkańców Rudy Śląskiej, ale nie tylko. No i wiele, wiele innych. Ale faktycznie niesamowite jest to, że potrafimy łączyć robienie czegoś dla siebie z robieniem czegoś dla innych.
W tym wszystkim zależy nam na tym, żeby pracować na relacjach, na więziach. To jest najważniejsze. Te wszystkie rzeczy, które tutaj wypowiemy bądź pominiemy, bo no czasem też nie sposób je wszystkie w jednym ciągu wymienić, one mają być pretekstem do tego, żeby między nami a młodymi ludźmi i między młodymi ludźmi, między nami wszystkimi miały miejsce dobre relacje, ciepłe. No, nazywamy je więziami, nie? Czyli czymś takim, co czemu jest bliżej do przyjaźni, choć no nie jest oczywiście tak, że wszyscy idealnie się kumplujemy, bo mamy też trudne momenty, mamy różne charaktery, zdarzają się jakieś wpadki, ale generalnie bardzo dbamy o to, żeby to miejsce było ciepłe i bezpieczne w takim rozumieniu, żeby tutaj osoby, które na przykład doświadczają jakiegoś hejtu, jakiejś takiej nieakceptacji, albo w swoich grupach rówieśniczych nie mają na tyle siły, żeby się przebić, żeby tutaj mogły zostać zauważone. I to chyba jest niesamowita sprawa. Takim wielkim bogactwem są też osoby, które pojawiają się u nas, a w jakiś sposób są w jakimś niższym potencjale intelektualnym, jakoś fizycznie niepełnosprawne. Jest to też takie miejsce integracyjne. Nigdy na to, żeśmy tak nie patrzyli, ale w ostatnich latach widzimy, że sporo tych osób przychodzi. One mają, te osoby, swoje takie niepowtarzalne miejsce w grupie i nawet jakoś dużo nie mówimy o integracji, o akceptacji. To się dzieje na co dzień. I tak sobie nieraz myślę na przykład o Marcinie, którego bardzo lubię, który ma taką poważną wadę wymowy, ale jest z nami i on robi niesamowitą sprawę, bo ciężko czasem zrozumieć. My go rozumiemy, ale no ma pewną niepełnosprawność, tak? I kiedy przychodzi pewnie nastolatka, 12-13-latka i w pierwszych momentach spotyka w klubie Walusia, to sobie może pomyśleć, kurczę, skoro Waluś jest tutaj akceptowany, skoro kiedy on mówi, wszyscy go słuchają, to może mnie na przykład z moimi pryszczami, z moją jakąś nieakceptacją siebie samej, może mnie też tutaj po prostu polubią. I tak to działa. I te wszystkie rzeczy, o których mówimy, to jest pretekst. W klubie tańczymy, śpiewamy, wędrujemy, wspinamy się, zjeżdżamy na linach, organizujemy gry, koncerty, turnieje. Przez te 16 lat zrobiliśmy tego naprawdę dużo i to nawet nie o to chodzi, żeby to wszystko wyliczyć, ale ważne jest to, że młodzi ludzie robią to sami. Kiedy Monika mówiła o grocie, to dla mnie jest niesamowita sytuacja, kiedy 17-latka, ksiądz Łukasz może to potwierdzić, stoi na punkcie imprezy, która jest takim małym Ranmagedonem i przyjeżdżają ludzie ze Śląska, ale też z całej południowej Polski po to, by jeden dzień rywalizować ekstremalnie w różnych trudnych sytuacjach, a asekuruje ich na przykład 17-letni młody człowiek czy 17-latka. Co więcej, te osoby tą imprezę zorganizowały, łącznie z takimi sprawami jak fundraising, jak promocja wydarzenia w sieci, jak wystąpienia publiczne. To jest poważna impreza, na którą przychodzą ludzie i mówią, słuchajcie, wy to robicie za tak drobne pieniądze albo za darmo, to robią młodzi ludzie, to jest niesamowita atmosfera, jesteście kreatywni, bo nie mamy budżetu na wiele tysięcy, tylko mamy śmieszne pieniądze i nasza kreatywność, czyli zrób coś z niczego, powoduje to, że w tej imprezie oprócz naszych klubowiczów jest 50 innych wolontariuszy, to są ratownicy, to są grotołazi, alpiniści, to są spece na przykład od strzelectwa, a oni się w to wciągają, robią to za darmo jako wolontariusze po to, żeby czteroosobowe teamy mogły przyjechać i się pobawić. Czasem to są rodziny, czasem to są grupy przyjacielskie, tak jak ksiądz Łukasz ze znajomymi tutaj nieraz startował, będąc jeszcze w Polsce. Całodniowa impreza przygotowana przez młodych ludzi, ale to też jest nadal pretekst do tego, żeby młodzi ludzie się spotykali, żeby robili coś razem, żeby mieli poczucie sprawstwa i żeby się rozwijali. To też jest taki wielki nasz, taka wielka radość, kiedy teraz siedzę tutaj z Moniką i z Anią i rzeczywiście pamiętam je, kiedy te 10-9 lat temu przyszły do klubu jako nastolatki. Ja dzisiaj wiem, że to są dziewczyny, które fajnie wchodzą w dorosłe życie i są mądre, odpowiedzialne i mogą wiele fajnych rzeczy zrobić i też mamy takie delikatne poczucie, że jakiś tam w tym udział mieliśmy, a przynajmniej obserwowaliśmy, to było nam dane zobaczyć i jesteśmy z tego dumni, że mogliśmy towarzyszyć w tym rozwoju.
20:59, to znaczy, że już teraz czas na króciutką przerwę. Myślę, że Państwo, nasi słuchacze, czują taki sam niedosyt jak my jeszcze. Chcielibyśmy dowiedzieć się jak najwięcej o działalności klubów młodzieżowych. Teraz zapraszamy na króciutką przerwę, przerywnik muzyczny i za momencik spotykamy się ponownie. Otwórzmy oczy, o Panie.
Święty,
chcę widzieć Ciebie. Wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. Wylej miłość swoją i moc, gdy wołam Święty, Święty, Święty. Wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. Wylej miłość swoją i moc, gdy wołam Święty, Święty, Święty.
I jeszcze raz spróbujmy zobaczyć Boga w twarzy swojego brata i siostry. Bo tam też jest Bóg i jesteśmy piękni, Jego piękne.
Otwórzmy oczy, o Panie.
Patrzymy w prawo.
Otwórzmy oczy i serce.
I w lewo.
Chcę widzieć Ciebie,
mojej siostrze i bracie.
Chcę widzieć Ciebie
w chwalcach Pana.
Otwórzmy oczy, o Panie, otwórzmy oczy i serce, chcę widzieć Ciebie
w tych moich siostrach i braciach.
Chcę widzieć Ciebie, wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. Wylej miłość swoją i moc, gdy wołam Święty, Święty, Święty. Wywyższonego widzieć chcę, ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały. Wylej miłość swoją i moc, gdy wołam Święty, Święty, Święty.
Usiądźcie sobie.
Jeszcze raz. Darek, Monika i Ania są z nami i ja myślę, że takie pytanie to się w głowie słuchaczy też już gdzieś tam narodziło, a jeszcze właściwie go nie zadaliśmy. Dlaczego taki patron? Skąd ten patron się wziął? Czy to tak przypadek, losowaliście? Czy jakieś wybory były? Jak to się stało? Dlaczego? Święty Filip.
To znowu ja, Święty Filip Nereusz. W języku polskim Nereusz to niby nietrudne słowo, ale często Nereusz jest mylony z Ireneuszem, z Boromeuszem. Bywa, że nasi współpracownicy, wydawałoby się od lat, gdzieś tam na fakturze nam napiszą Święty Filip Nereusz. Tak oczywiście zaczynam żartobliwie. Święty Filip Nereusz, Święty Filip Neri, XVI-wieczna postać. Dlaczego on? To chyba koleżanka, która jest szefową naszego stowarzyszenia, ostatnio mi przypomniała i uświadomiła. Dlatego, że ksiądz, który z nami zakładał stowarzyszenie, był nietuzinkowy i niebanalny i trochę przekorny, ksiądz Waldek Pawlik. On powiedział tak, chcemy robić coś z dziećmi, z młodzieżą i pierwsze takie skojarzenie Jan Bosko. Ale Jan Bosko przecież, słuchajcie, jest dosyć oklepany. Pierwsze takie skojarzenie, to nie może tak być. Poszukajmy głębiej. No i znalazł tego świętego Filipa Neri. Myśmy oczywiście zrobili takie oczy, co to za święty, czy to w ogóle jest święty katolicki. Nikt go nie znał, no ale jak, słuchajcie, jak on zaczął nam o nim opowiadać, powolutku zapoznawał nas z nim, okazało się, że to jest niesamowicie ciekawa i barwna postać. Ja muszę powiedzieć, że ja go bardzo lubię i co jakiś czas gdzieś tam sobie coś tam o nim przeczytam i to jest dla mnie bardzo inspirujące. Człowiek, na którym notabene Jan Bosko się wzorował, człowiek, który już właśnie w XVI wieku tak podchodził do swojej wiary, że z wielką radością tą wiarą się dzielił. On był niesamowity w bezpośrednim kontakcie, skracał dystans, potrafił ponoć, tak opowieści o nim krążą takie, że kiedy przychodził koło kogoś, on nie potrafił się powstrzymać, by na przykład nie strącić mu kapelusza, czy nie zażartować. Był bardzo ciepły, serdeczny. Był przez pewien moment doradcą jednego z papieży, ale wcześniej jednemu z papieży podpadł, mówiąc bardzo kolokwialnie, przez to, co mówił. A mówił bardzo ewangelicznie, pokazywał, nie bał się pokazywać błędów, które się w Kościele działy. kochał młodzież, kochał ludzi ubogich i to, co kilka wieków później robił Jan Bosko, on już robił w latach, w XVI wieku, właśnie w Rzymie, właśnie w Italii, zbierał ludzi potrzebujących i niesamowite było to, że też właśnie łączył ludzi różnych grup, bo on dla tych najuboższych, dla pielgrzymów, dla dzieci budował oratoria, do których zapraszał wielkich ówczesnego świata. To byli muzycy, to byli tam, znaczy ówcześni filozofowie, naukowcy. To było niesamowite i cieszył się wielkim autorytetem, kiedy zmarł. Tysiące ludzi na jego pogrzebie się pojawiło, bo tak kochali świętego Filipa Neri. Miał taki niesamowity właśnie charyzmat radości, a jednocześnie był mocno osadzony w takich działaniach, w takiej Ewangelii dnia codziennego, a jednocześnie był niesamowicie duchowy. Kiedy przeżywał Eucharystię, zanurzał się w niej całym sercem. Jest też takie podanie o tym, że jego serce rosło w czasie sprawowania Eucharystii, że on miał jakiś taki przerost serca, ale w takim sensie właśnie duchowym, że to jego serce tak było rozpalone miłością do Boga i do człowieka, że tak miał też taki swój charyzmat. Tak dlatego ten święty Filip Neri no jest nam bliski, a ta jego właśnie taka też właśnie nietuzinkowość w relacjach też nam przyświeca, staramy się, nie wiem czy nam wychodzi, staramy się podejmować działania właśnie też nie banalne, nie takie sztampowe, łamać pewne schematy, tak jak to robił on.
Wiemy już, w jaki sposób nasze drogie panie, dziewczyny dostały się do klubów i że to właśnie z klubów przerodziły się w liderki. Natomiast ja mam pytanie do pana Darka. Jak to się stało, że to, no właśnie, że to pan jest teraz wychowawcą w klubach młodzieżowych?
Ja wraz z koleżankami i z rzeczonym księdzem Waldkiem miałem okazję uczestniczyć w zakładaniu stowarzyszenia. Byłem od samego początku w stowarzyszeniu, ale pomysł właśnie wyszedł od księdza, który opiekował się wtedy grupą oazową, w której ja też się znajdowałem z koleżankami i zauważył, że kilka właśnie osób z takich animatorek i animatorów wybrało kierunki takie właśnie okołopedagogiczne, psychologiczne i stwierdził, że trzeba to dobro właśnie jakoś też, które i te pragnienia młodych ludzi ukierunkować. Wtedy pomyślał, że trzeba właśnie na naszym osiedlu te 22 lata temu założyć świetlicę, bo wiele dzieciaków było w trudnej sytuacji. Ja od samego początku pracuję w Stowarzyszeniu Świętego Filipa i zaczynałem jako wychowawca świetlicy socjoterapeutycznej, gdzie po kilku latach poczułem, że te młodsze dzieci są kochane i super, ale ja się troszeczkę duszę w tym środowisku i moje koleżanki, które wtedy mi szefowały, też to zobaczyły i czuły, że jak ja tam zostanę jeszcze chwilę, to ja prawdopodobnie stamtąd umknę i żeby jakoś tak, nie wiem, może nie zmarnować tego, co we mnie widziały, czego może ja nawet nie widziałem do końca, popchnęły mnie w kierunku młodzieży i to było bardzo dla mnie szczęśliwy moment, bo tak jak mówię, nie wiem, czy ja bym podołał pracować dalej w świetlicy z tymi najmłodszymi dziećmi, a młodzież się okazała moją pasją. To jest. No i wraz z koleżanką z Wiesią założyliśmy kluby młodzieżowe. Trochę mieliśmy stresa, bo to był taki projekt pilotażowy. Nie wiedzieliśmy, czy to w ogóle przejdzie, czy ta młodzież do takich miejsc będzie chciała przychodzić. Zaczynaliśmy w pewnym sensie od zera, od razu w trzech dzielnicach miasta. No było to trudne, ale no Bogu jestem wdzięczny i dziewczynom za to, że zasadziły mi takiego kopa, bo pewnie bym nie był teraz w Nereuszu, a dzięki temu mogę być do dzisiaj w Nereuszu i czuję cały czas, że to jest miejsce mojego rozwoju, a młodzież to taka moja wielka miłość. No dzisiaj też się opiekuję stowarzyszeniem, współopiekuję jako wiceprzewodniczący, tak więc leży mi na sercu również jakby cała tutaj, cała sprawa organizacji, jaką jesteśmy.
Ja chciałbym jeszcze może zapytać o taki wątek związany właśnie z jakąś duchowością, bo też taką informację zamieściliście, że rozwój człowieka traktujecie całościowo, czyli rozumiem pod względem takim fizycznym, tym psychologicznym, taką opieką, troską psychologiczną, ale także duchową. Jak to może wygląda z perspektywy duchowej, taka troska o tych młodych ludzi?
To jeszcze przez chwilę ja. Tak, postrzegamy człowieka kompleksowo. Działamy w trzech lokalizacjach jako kluby. Dwie z tych lokalizacji są związane również z tym, że siedziby tych klubów mieszczą się przy parafiach, z którymi współpracujemy. I to jest i dobre, i trudne, no bo kiedy idziemy do szkoły i mówimy, kochani, zapraszamy was do klubu młodzieżowego, który się znajduje tam na ulicy Wita Stwosza, to jest przy parafii, to ich pierwsze skojarzenie młodych ludzi może być takie, a to do kościoła, to tam, my tam nie chcemy na przykład, nie? A to jest oaza, to ja już tam byłem, nie? A to są ministranci, to ja dziękuję. No i my wtedy mówimy, że my współpracujemy z tymi grupami, ale jesteśmy trochę odrębną grupą, tak? Nie jesteśmy grupą stricte przyparafialną, ale współpraca z księżmi jest tutaj bardzo fajna i to jest takie przenikanie, więc jeśli chodzi o ten rozwój duchowy, od samego początku zależało nam na tym, żeby to młodym przekazywać, ale bardzo staraliśmy się, żeby to było w duchu wielkiej wolności. Państwo wiecie też, jakie mamy czasy dzisiaj i na pewno, tak ja sobie zawsze myślałem, że skoro Pan Bóg mnie osobiście nie zmusza do wiary, to nikogo z tych młodych ludzi ja nie mogę do tej wiary zmusić. Mogę zachęcić, pokazać, sprowokować do rozmowy, ale przyjmować ich też takim, jakim są, a wielu z nich nie podziela tego daru wiary, jakoś nie umie go w sobie odnaleźć, nie chce albo go neguje i my to jakoś normalnie przyjmujemy. Jeśli chodzi o metody pracy, ważnym takim na pewno wydarzeniem jest to, że jesteśmy raz w roku na wspólnych rekolekcjach. I to nie są rekolekcje na zasadzie musisz pojechać, żeby być w klubie. Absolutnie. To by w ogóle nie przeszło. Wtedy prawdopodobnie byśmy sami na te rekolekcje jeździli, a jeździmy w 60 osób. Tylko dlatego, że ktoś mi mówi, ale Panie Darku, jestem ateistą. Nie ma sprawy, pojedź. Każdy potrzebuje chwilę pomyśleć. Jeśli chcesz być świadomym ateistą, to się w tym utwierdź. Bywa tak, że ktoś jedzie i mówi na przykład, ja jadę dlatego, że tam jadą moi przyjaciele. Ja mówię, nie ma sprawy. A może Pan Bóg zadziała, a może nie zadziała. Jeśli chcesz z nami być, to bądź. I te rekolekcje tutaj akurat ksiądz Łukasz, któremu jesteśmy też bardzo wdzięczni, on z nami przez wiele lat jeździł, mam nadzieję, że jak wróci do Polski, to też jeszcze z nami pojedzie. Wiele dobra zrobił, ale to wszystko musi bazować na takiej totalnej wolności i może na świadectwie życia i na tym, że nawet jeśli, nie wiem, ktoś nie podziela tego, co ja, w co ja wierzę, ja nie podzielam tego, w co on wierzy, to i tak my się kochamy, nadal szanujemy. Tak chyba bym powiedział. A te rekolekcje są takim fajnym czasem, gdzie ludzie realnie też mają możliwość pomyśleć, czasem pójść do spowiedzi, czasem porozmawiać. To jest też niesamowite, że mamy fajnych, otwartych, współpracujących księży, którzy mówią, może jeśli nie masz siły na spowiedź, nie masz możliwości, po prostu porozmawiajmy. To jest chyba ważne, że taką mam nadzieję, że w duchu takiej po prostu przeogromnej wolności i troski o każdego. Nie miałbym odwagi powiedzieć, że klub jest grupą, gdzie wszyscy wierzą, bo nie o to się rozchodzi. Każdy ma swoją drogę w poznawaniu Pana Boga i ewangelizujemy, ale chyba tak troszeczkę spokojnie i tak dalej. Nie wiem, może młodzi coś powiedzą, może Monika, Ania, jak wy to widzicie, taki rozwój duchowy, czy jest jakiś na to nacisk? Tak pytam, nie wiem, znaczy, tak właśnie w totalnej prawdzie, nie?
Znaczy, da się u nas doświadczyć tego właśnie, o czym mówi Pan Darek, bo naprawdę są tutaj bardzo różni ludzie i właśnie myślę, że cenne jest to, że jadąc na rekolekcje, po prostu no, część ludzi mówi bardzo bezpośrednio, że jedzie tam po to, żeby po prostu spędzić czas z resztą ekipy i że gdzieś tam fakt, że to są rekolekcje jest jakimś tam dodatkiem, ale no właśnie to nie jest tak, że wtedy się, nie wiem, wychowawcy obrażają albo mówią, nie, to bez sensu, nie jedź. Tylko jakby są bardzo otwarci i no wszystko jest na naprawdę totalnej wolności.
Dla mnie ważnym jest takie doświadczenie. Jest obóz, który bardzo lubimy, jest takim ukoronowaniem naszej całorocznej pracy i kiedy jest niedziela, chcemy przeżyć mszę świętą i taka propozycja, która pada, jest następująca. Bądźmy razem na tej mszy. Skoro razem idziemy w góry, razem się wspinamy, razem płyniemy na spływie kajakowym, jeden jest przy drugim, możesz na drugiego polegać, to może pójdźmy razem na mszę. Nigdy nie zmusimy cię do modlitwy, ale bądźmy razem, tak jak na posiłku, tak jak na zabawie i rzeczywiście osoby nawet czasem różnych wyznań siadają na tej Eucharystii, może w ostatnich nawet nie rzędach, bo my nie mamy, siedzimy na glebie, na ziemi. I są, słuchają i mogą poobserwować. Ja tłumaczę, że gdybym został zaproszony przez kogoś, nie wiem, do synagogi, mimo że nie podzielam tego wyznania, prawdopodobnie bym poszedł też jako przyjaciel, postarałbym się dostosować do tej sytuacji. I to też się sprawdza, czyli nie w duchu przymusu do jakiegoś kultu, do liturgii, ale w duchu takiego bycia razem. I myślę, taką mam nadzieję, że przez lata nikogo żeśmy jakoś tam na siłę do niczego nie nakłaniali. Tak przynajmniej ja w to głęboko chcę wierzyć.
Mamy tutaj pytanie od pana Stanisława, którego na początku chcę bardzo serdecznie pozdrowić, bo on bardzo chciał być na tej audycji. No niestety ma teraz taki nieplanowany urlop godzinny od radia. Mam nadzieję, że cieszy się z tego, jak ta audycja przebiega. No i właśnie, pytanie od pana Stanisława jest takie. Ktoś powiedział, nie liczy się to, ile posiadasz, ale ile dajesz innym i jak się z nimi dzielisz. I drugie, pomagając innym, pomagasz i sobie. Jak to wygląda w waszym życiu i jak zachęcacie innych?
Teraz nastała ta niezręczna cisza, bo tutaj właśnie próbujemy wyznaczyć, kto ma powiedzieć, bo to ma pokazać, że audycja jest spontaniczna i niewyreżyserowana.
Znaczy ja chyba mogę nawet powiedzieć, jak to niektórzy zachęcają, przez przykład, bo tak jak słucham, co robicie i podejrzewam, że dziewczyny to też już nie jedną osobę zachęciły przez to, że działają, ale to tak z mojej strony osoby trzeciej, która to tak słyszę teraz i obserwuję. Ale może jeszcze coś innego.
No ja mogę ze swojej strony powiedzieć, że faktycznie potwierdzam to, że pomagając komuś pomaga się sobie, bo ja czuję się fenomenalnie, kiedy mogę zrobić coś dobrego dla innych i jeżeli ktoś się uśmiechnie albo kiedy faktycznie widać owoce tej naszej pracy, to ja czuję, że pomogłam też sama sobie, że utwierdziłam się w tym przekonaniu, że warto być dobrym i że świat dzięki takim ludziom jak my, może to zabrzmi nieskromnie, ale będzie stawał się lepszy i możemy trochę pokonać rzeczy, które gdzieś tam innym na przykład nie wychodzą i trochę wyrównać ten bilans dobra i zła na świecie.
Ja chciałbym może zapytać o jeszcze jedną rzecz. My tutaj nadajemy to ogólnie z Wiednia i my mamy taki koncert noworoczny, który jest nadawany tutaj z Wiednia. Podobno też organizujecie jakieś koncerty takie związane właśnie z końcem roku, podobnie jak tutaj jest nadawany z Wiednia. Czy to prawda?
Już odpowiadam. Tak, mamy taki koncert. No, filharmonicy grają w nim, nie wiedeńscy, ale polscy filharmonicy, nasi przyjaciele, muzycy. To właśnie to jest coś dla mnie niesamowitego i dlatego jestem w klubach, jestem w Nereuszu, bo to jest jedna z moich pasji, muzyka. Lat temu 15, przy jakimś pretekście chyba otwierania świetlicy, zebrałem kilku właśnie zdolnych takich naszych podopiecznych, zaprosiłem znajomych muzyków i zagraliśmy po prostu na inaugurację kilka takich kawałków. I na tyle to fajnie wyszło, że pomyślałem, kurczę, może by zrobić taki koncert. No, wielu znajomych i młodzież też jest muzykalna. No i od 15 lat gramy koncert. On w swojej nazwie ma słowo poetycki, ale ja mówię, że ta nazwa jest mocno ograniczająca, ale historycznie pozostała, bo to jest koncert, w ramach którego można usłyszeć bardzo zdolnych młodych ludzi, którzy przez kilka miesięcy trenują z sobą wokalnie, by potem w asyście zawodowych muzyków takiego dużego bandu, takiej dużej orkiestry rozrywkowo-klasycznej pojawić się na estradzie. Mówię, dwa lata temu udało nam się zagrać dla 1000 osób 3 koncerty, więc niesamowite przeżycie. Ale ta nazwa na tyle jest ograniczająca, że tam nie tylko taka stricte poezja śpiewana, czy piosenka jakaś taka poetycka, bo sięgamy po polskie utwory, wyciągamy po prostu różne takie perełki polskiej muzyki i to jest niesamowite, jak młodzi ludzie śpiewają Grechutę, Turnała, no ale też oczywiście jakieś współczesne kawałki. No myślę, że jest to zrobione ze smakiem, więc mamy taki oto koncert. Zapraszamy na niego wszystkich naszych przyjaciół, dobroczyńców, tych, którzy wspierają Nereusza, pomagają nam funkcjonować od tylu lat. Takie wielkie święto. Właśnie jesteśmy w trakcie prób. Mamy nadzieję, że pandemia nam nie przeszkodzi i że da się po prostu w tym roku zagrać 18 i 19 grudnia w Miejskim Centrum Kultury w Rudzie Śląskiej.
Dostaliśmy tutaj od państwa taką ogromną dawkę pozytywnej energii i motywacji do dalszego działania, no bo nasze radio też działa tak trochę spontanicznie, trochę tak zgodnie z naszymi pomysłami, ma ideę czysto ewangelizacyjną, ale też pomagamy innym ludziom, miejmy nadzieję. Ale właśnie chciałabym zapytać, bo oprócz tego, co pozytywne, spodziewam się, że wśród tylu różnych ludzi dzieją się też sytuacje trudne. I właśnie jak wy radzicie sobie z tym, co trudne? Działacie już od ponad 20 lat. Jak to się stało, że nadal się nie wypaliliście, że nadal jesteście tak samo uśmiechnięci i nadal chcecie pomagać?
Wydaje mi się, że wzajemnie się motywujemy. Jest bardzo wielu wolontariuszy, ludzi, którzy od wielu lat jakby trwa w tej pracy, w tej swojej misji i nie traci tej pasji, może dlatego, że właśnie jest takie wzajemne oddziaływanie na siebie, takie po prostu doładowywanie się. To chyba o to się rozchodzi. Próbujemy być taką inną organizacją ze względu na swój profil, może trochę inaczej traktować pracowników, aczkolwiek nie jest to też łatwe. Na ten moment jest w Nereuszu zatrudnionych sporo osób i bywa tak, że są momenty bardzo takie harmonijne, dobre. Muszę tu trochę powiedzieć o pieniądzach. Są też momenty, w których, nie wiem, kończy, ustaje jakieś finansowanie i kilka lat temu właśnie w takich okolicznościach z wielkim bólem przyszło nam zamykać jedną z placówek, gdyż w mieście skończyły się środki na finansowanie takiego działania i to było bardzo dla nas trudne doświadczenie, przeogromnie trudne. Musieliśmy się rozstać z niektórymi pracownikami, więc nasze działanie to też momentami taka sinusoida, ale rzeczywiście od 22 lat udaje nam się trwać i rozwijać, bo ten rozwój zauważamy. Ale mamy też takie marzenia, mamy też takie wpatrzenie w przyszłość i wiemy, że kiedy te obecne projekty ustaną, może być trudno. Jesteśmy w jakiś sposób zależni też od dotacji. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, więc można nas wspierać 1%. Jesteśmy bardzo wdzięczni darczyńcom, ale to też nie jest taka kwota, którą pozyskujemy co roku w ramach tego 1%, która pozwoliłaby na to, że organizacja może stabilnie funkcjonować niezależnie właśnie od sytuacji w mieście, w regionie. No, myślimy o tym, bo nie chcielibyśmy utracić ani naszych pracowników, ani tych, którym pomagamy. I z Bożą pomocą, ale też z pomocą ludzi dzieje się to. Ale jeśli mogę tutaj na antenie waszego radia poprosić też o wsparcie, może ktoś z państwa byłby w stanie, wchodząc na stronę www.nereusz.pl, zastanowić się, którą z opcji pomagania chciałby wdrożyć i jak on by chciał podać dobro dalej. A tych możliwości jest dużo. To są jakieś darowizny, to są regularne mikrowpłaty, nawet w wysokości kilku euro, musiałbym powiedzieć w tej audycji, tak, my mówimy, że kilku złotych w Polsce, ale regularne daje nam niesamowitą moc. Nie wiem jak w Austrii, ale w Polsce bardzo dobrze funkcjonuje taki portal Funny Money, czyli można robić zakupy i nieodpłatnie, nie tracąc na tym, wykorzystując po prostu tą aplikację, wspierać właśnie Nereusza. Może ktoś z was chciałby po prostu jakoś inaczej nas wesprzeć. Można się z nami skontaktować. My jesteśmy bardzo otwarci. Bardzo tej pomocy potrzebujemy, bo nie ma co kryć. Pieniądze są też ważne. Pomagają nam realizować różne dla nas istotne cele, pomagać konkretnym ludziom. To nie rozchodzi się o pieniążki, które stanowią jakieś tam cyferki na koncie bankowym, tylko o pomaganie bardzo konkretnym osobom. I bywa trudno też, tu też chcę powiedzieć, nawet w tych naszych klubach zdarzają się konflikty, zdarzają się trudne sytuacje. To, co może nas odróżnia też od innych miejsc, że staramy się siąść, porozmawiać twarzą w twarz, niekoniecznie za pomocą komputera. Staramy się rozmawiać po raz piąty, siódmy, dziesiąty i się nie skreślać i zakładać, że drugi człowiek chce dobrze. Nie jest łatwo, wiadomo, jesteśmy zwykłymi ludźmi, ale myślę, że też pomoc Filipa z góry jakoś to wszystko scala.
Inaczej. Warto wspierać dobre inicjatywy, więc właśnie dlatego strona internetowa nereusz.pl zostanie podlinkowana dla naszych słuchaczy, tak żeby każdy mógł się z nią zapoznać i oczywiście w ramach swojej woli i w ramach swoich możliwości zachęcamy do wspierania.
Bardzo dziękujemy.
Tak, a ja jeszcze chciałam zapytać, bo dużo już mówiliśmy o tym, ile się wydarzyło przez te 20 kilka lat. Jakie plany na przyszłość, marzenia? co powinno się jeszcze wydarzyć, w którym kierunku się rozwijać. Jeśli można ze świętym Filipem teraz porozmawiać, coś sobie życzyć za jego wstawiennictwem, to co by to było?
To tak jeszcze powiem, zanim o młodzieży, to tak jako stowarzyszenie. Kilka lat temu wypowiedzieliśmy głośno takie pragnienie, no, że tak nam się wydaje, że bylibyśmy w stanie zorganizować dobrą szkołę. Po prostu założyć dobrą, fajną szkołę z pewną taką wizją właśnie wychowania i pracy dydaktycznej, ale wiadomo, że to jest ściśle powiązane z finansami, więc jak święty Filipie słyszysz, to zupełnie nam to nie umknęło, ale to jest szereg innych marzeń. Teraz takie marzenie bardzo przyziemne, żeby mogliśmy kontynuować pracę z seniorami, bo pewne środki takie finansowe będą w pewnym sensie się kończyły, pewne projekty wygaszają się, a my byśmy chcieli, tak jak robimy to od lat, by seniorzy mogli cały czas do nas przychodzić i wydaje mi się, że na pewno w tym kierunku będziemy zmierzać. Czeka nas poważny remont w jednej z placówek klubowych. Marzymy o tym, żeby zagrać koncert poetycki i tutaj akurat myślę, że to trzeba się modlić o to, żeby pandemia się nie rozlała bardziej i to jest możliwe. No, myślę, że to są jakieś takie ważne kierunki. Mamy kilka też placówek, których też pewne jakieś tam inwestycje by się przydały, jeśli chodzi o remonty. Ale ta szkoła to jest też gdzieś tam pewnie z tyłu głowy. Ale jeśli nie to marzenie, to pewnie znajdziemy inne pola, na których się będziemy mogli jako stowarzyszenie rozwijać. A jeśli chodzi o młodzież, to dziewczyny, jakie by byście miały marzenia? Czego jeszcze nie robiliśmy? Co by warto było kontynuować? Do czego tęsknicie?
To jest szalenie trudne pytanie.
Nie ma łatwych pytań.
Ale myślę, że jakby z tego, co ja doświadczyłam, to raczej nie wymyślę teraz nic nowego, ale no chciałabym, żeby tutaj przychodziły nowe osoby, nie wiem, kilkanaście lat, żeby tutaj dalej był klub, żeby na przykład moje dzieci mogły tutaj przychodzić, bo chciałabym tego bardzo, żeby to, co się tutaj dzieje, mogło docierać do ludzi jeszcze przez długi, długi czas.
Bardzo dziękujemy. Wydaje się, że właśnie to świadectwo dziewczyn, które wyrosły w klubie i które nadal w nim trwają, i tak jak Ania powiedziała, Ania chce, żeby jej dzieci mogły do tych klubów nadal przychodzić, no to jest bardzo, bardzo inspirujące i inicjatywa godna wsparcia. No niestety nieubłaganie czas naszej audycji się już kończy. Zostały nam 2 minuty do 21:30. Co jest ważne, bo dzisiaj jest 18 dzień października i swoje święto obchodzi święty Łukasz Ewangelista i tutaj mamy życzenia dla księdza Łukasza, który z nami podczas tej audycji tutaj jest. Składamy życzenia, wiele łask Bożych i błogosławieństwa Bożego. Niech święty Łukasz Ewangelista nieustannie wstawia się i wyprasza potrzebne łaski.
Bardzo dziękuję za to życzenie, dziękuję za modlitwę, bardzo dziękuję.
My się dołączamy do życzeń i dziękujemy za zaproszenie, było nam bardzo miło i pozdrawiamy i panią Natalię, i siostrę Faustynę, księdza Łukasza oraz realizującego ten program pana Artura. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy tutaj być, a księdzu Łukaszowi dziękujemy, bo to jakby tutaj za jego pośrednictwem żeśmy się znaleźli i cieszymy się, że się przyjaźnimy z księdzem Łukaszem.
Ja muszę powiedzieć osobiście, jeszcze taką prywatę powiem, że dla mnie zawsze kontakt z Dariuszem jest bardzo ciekawą przygodą, jeśli bym miał to tak określić, i zawsze jakimś takim z wielkim zachwytem patrzę na to, co oni robią, w jaki sposób działam, jak ta młodzież jest zaangażowana i wiele tych inicjatyw, w wielu inicjatywach też wziąłem udział po prostu, więc też wiem, jak to wygląda tak od podszewki. Więc naprawdę to kawał dobrej roboty robią i wychowawcy, i młodzież, która tam jest. No i do tego bardzo mocno zachęcam, że jeśli jest taka możliwość, żeby wesprzeć to stowarzyszenie, bo myślę, że jeszcze wiele dobra przed nimi, wiele rzeczy jeszcze mogą pięknych zrobić. I ja im też bardzo, bardzo dziękuję za to.
Zatem dziękujemy. Nauczyliśmy się dzisiaj odrobinę pozyskaliśmy wiedzy, jak można dobro podać dalej, a tymczasem my oddajemy głos do pana Stanisława, który poprowadzi dalszy blok modlitewny. I jeszcze za moment wysłuchamy piosenki Stowarzyszenia Świętego Filipa Nereusa. Mam nadzieję, że panu Arturowi uda się ją uruchomić i państwo będziecie mogli jej posłuchać.
Ja tylko chcę powiedzieć, że to jest takie nagranie live, no nie ocenzurowane, ale rzeczywiście mamy taką piosenkę, którą się czasem posługujemy, którą kiedyś tam wymyśliliśmy. I tak z takiej szczerości serca płynącą. Może nagranie nie jest najlepszej jakości, ale posłuchajcie państwo.
Radości pragniemy.
Dalej. Filip.